Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Andrzej Duda wygrał drugą turę wyborów prezydenckich. Przez kolejne 5 lat będzie pełnił najwyższy urząd w państwie. To drugi prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku, któremu to się udało. Andrzej Duda otrzymał 51,3% głosów. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski 48,97%. Oficjalne wyniki niedzielnego głosowania przedstawił szef PKW Sylwester Marciniak.
Pan Andrzej Sebastian Duda 10,440,648 głosów, to jest 51,3 liczby głosów ważnych. Pan Rafał Kazimierz Trzaskowski 10,018,263 głosy, to jest 48,97% liczby głosów ważnych. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 roku spośród 2 kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej głosów otrzymał i stosownie do artykułu 127 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 292 paragraf 4 Kodeksu Wyborczego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany pan Andrzej Sebastian Duda.
Frekwencja wyborcza w drugiej turze wyborów prezydenckich wyniosła 68,18%. 2 tygodnie wcześniej głos oddało ponad 64% uprawnionych osób do głosowania. Prezydent Polski Andrzej Duda odwiedził w poniedziałek gminę Odżywuł w województwie mazowieckim. Było to pierwsze jego spotkanie z mieszkańcami po wyborach. W gminie Odżywuł Andrzeja Dudę poparło ponad 86% wyborców. Prezydent podziękował wszystkim, którzy oddali na niego głos. Przyznał, że to była ostra kampania wyborcza. Dziś, jak mówił Andrzej Duda, wielkim zadaniem jest próba zmniejszenia emocji. Prezydent apelował o wzajemny szacunek.
Trudno chyba znaleźć inną drogę do tego, żebyśmy jako społeczeństwo, jako naród umieli bardziej być ze sobą, żeby właśnie inaczej niż poprzez szacunek. Ja o to apeluję. Proszę Państwa, wiele przed nami. Ja wierzę w to, że ten czas, który nadchodzi, te 5 lat i następne, to jest taki czas, który niesie dla nas wielką szansę, ogromną szansę.
Andrzej Duda zapowiedział, że będzie ciężko pracować dla ojczyzny. Jednocześnie zapewnił, że będzie kontynuował objazd po kraju. Podczas 5-letniej kadencji Andrzej Duda odwiedził wszystkie powiaty. Wynik wyborów prezydenckich daje nadzieję na dokończenie ważnej dla Polaków reformy wymiaru sprawiedliwości, ocenił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Szef resortu w telewizji Trwam wskazał, że do zmian w tym obszarze potrzebna jest współpraca rządu i prezydenta Rzeczypospolitej. Zwycięstwo Andrzeja Dudy, jak dodał minister Zbigniew Ziobro, jest dobrym sygnałem w kierunku dokończenia reformy. Jednocześnie polityk zauważył, że gdyby wygrał Rafał Trzaskowski, wiele oczekiwanych przez obywateli zmian w sądownictwie byłoby zablokowanych.
Jeśli popatrzymy na deklarację pana Trzaskowskiego, to wiemy, że na pierwszym planie postawił sobie za punkt honoru zakwestionowanie wszystkich zmian, jakie wprowadzaliśmy w obszarze sprawiedliwości. Począwszy od zmian w prokuraturze, poprzez zmian w sądownictwie, w Trybunale Konstytucyjnym, etc. W związku z tym, gdyby werdykt wyborczy był inny od tego, który dzisiaj usłyszeliśmy, to moglibyśmy się spodziewać tutaj ogromnego konfliktu, wręcz wojny, którą pryncypialnie wytaczałby pan Trzaskowski. Jakkolwiek jestem przekonany, że konsekwentnie nie realizowałby wielu innych swoich obietnic i zobowiązań wobec Polaków, to w tym wypadku byłby na pewno bardzo, ale to bardzo konsekwentny. I dlatego ten wynik daje nadzieję na dokończenie tej ważnej dla Polaków reformy, jakim jest usprawnienie polskiego sądownictwa, czyli współpraca z panem prezydentem Dudą niesie duże nadzieje na dobrą zmianę.
Wśród priorytetów rządu na drugą kadencję prezydenta Andrzeja Dudy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wymienił m.in. reformę instytucji państwa. Na pierwszy plan wysuwa się reforma sądownictwa, jednak jak dodał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, najpierw zmiany muszą być uzgodnione na forum Zjednoczonej Prawicy i z prezydentem. Koalicja Obywatelska nie wyklucza protestów wyborczych. Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński oświadczył, że jeśli będą mocne sygnały o nieprawidłowościach, to jego formacja podejmie działania w tym kierunku. W podobnym tonie wypowiedziała się poseł PO Katarzyna Lubnauer. Szef sztabu Rafała Trzaskowskiego, Cezary Tomczyk, mówił z kolei wprost, że protesty wyborcze będą składane na 100%. Politycy PO przekonują, że mogło być wiele nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich. Radca prawny Krzysztof Dąbrowski zwraca uwagę, że o ważności wyborów rozstrzyga Sąd Najwyższy. Wskazuje, że protesty wyborcze nie będą miały wpływu na wynik wyborów.
Należy odnieść ilość tych protestów wyborczych do różnicy głosów pomiędzy kandydatami, który uzyskał odpowiednio pierwsze miejsce, a zatem który wygrał wybory, a pomiędzy tym, który zajął drugie miejsce. Z tego co wiemy na podstawie informacji przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą, różnica wynosi paręset tysięcy głosów, a zatem nawet paręnaście czy parędziesiąt protestów wyborczych tak naprawdę nie wpłynie na ważność tych wyborów, a zatem na ważność głosów oddanych odpowiednio na pierwszego i na drugiego kandydata, co w konsekwencji należy stwierdzić, iż Sąd Najwyższy, który będzie orzekał o ważności tych wyborów, nie powinien znaleźć podstaw do tego, żeby podważyć wybory, a zatem podważyć również wynik wyborczy.
Protest przeciwko wyborowi prezydenta wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez PKW. Protesty wniesione przed tym terminem Sąd Najwyższy pozostawi bez dalszego biegu. Minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski powiedział, że maleje liczba nowych zachorowań na koronawirusa. Szef resortu zdrowia podsumował ostatnie miesiące epidemii, dziękując pracownikom służb medycznych, administracji i mediom za służbę. Powiedział, że ministerstwo zorganizowało ponad 100 briefingów prasowych dotyczących sytuacji epidemicznej w Polsce. Między innymi dzięki tym raportom udało się uchronić Polaków przed nadmiernym rozprzestrzenianiem się wirusa, podkreślił minister zdrowia.
Epidemia w Polsce naprawdę jest w takim bardzo ograniczonym zakresie. Dzisiaj 290 ponad nowych zakażeń, ale to nie jest 500, to nie jest 600, to nie są tysiące chorych, tak jak to ma miejsce w niektórych krajach. Wiemy, że będą ogniska, wiemy, że te ogniska musimy szybko wyłapywać, musimy robić badania, musimy robić przesiewy i pewnie ta liczba będzie się wahała 200, 300, tak jak się wahała przez całe miesiące. Raz więcej, raz mniej. Ale globalnie coraz mniej jest tych nowych chorych.
Szef resortu zdrowia poinformował, że z ponad 20 tysięcy przebadanych osób, które wybierają się do senatoriów, liczba wyników dodatnich wyniosła 0,1%, czyli 34 osoby. To według niego pokazuje, że w ogromnym badaniu przesiewowym, populacyjnym, mamy znikomą ilość tego wirusa. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia podwyżek cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do końca tego roku. Urząd ocenia, że obecna sytuacja rynkowa nie uzasadnia wnioskowanego przez przedsiębiorstwa wzrostu cen. Decyzja dotyczy 4 sprzedawców z urzędu, którymi są PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea oraz Energa Obrót. W toku postępowań przedsiębiorcy kilkukrotnie byli wzywani do uzupełnienia dokumentów. Musieli też przedstawić informacje uzasadniające, że wnioskowane przez nich zmiany są zasadne. Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy URE, wyjaśnia, że postępowanie w tej sprawie trwało od początku roku.
wszystkie te przedsiębiorstwa złożyły wnioski o zmianę taryf i podwyżki. Natomiast w ocenie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ta obecna sytuacja rynkowa nie uzasadnia wnioskowanych przez przedsiębiorstwa podwyżek cen. Za każdym razem, kiedy prowadzimy postępowania taryfowe, to celem regulatora jest takie sprawdzenie, to, że proponowane przez przedsiębiorstwa ceny będą racjonalne i zasadne. To spółki obrotu kalkulują, te wnioski taryfowe przedstawiają, kalkulacje, uzasadnienie, a my to analizujemy i w tym momencie te analizy, które trwały, no nie wykazały, abyśmy mogli zgodzić się na wnioskowane przez przedsiębiorstwa podwyżki.
Decyzja oznacza, że sprzedawcy będą stosować w rozliczeniach z klientami w gospodarstwach domowych dotychczasowe ceny energii. Urząd dodaje, że będzie rozmawiał z przedsiębiorcami, dopóki nie będzie przekonany, że dany poziom taryfy odpowiada warunkom rynkowym. Od 30 lipca zaczną obowiązywać nowe zasady delegowania pracowników firm transportowych. Niektóre kraje nie są jednak na to gotowe. Pracownicy delegowani na dłużej niż 12 lub 18 miesięcy zostaną objęci m.in. warunkami zatrudnienia obowiązującymi w kraju przyjmującym. Firmy muszą zapoznać się nie tylko z zasadami wynagradzania w danym kraju, ale w każdym z sektorów będą je też obowiązywały układy zbiorowe. Kraje unijne zostały zobowiązane do opublikowania wytycznych odnośnie nowych przepisów, jednak nie zrobiły tego, m.in. Francja oraz Niemcy. Poseł Jerzy Polaczek, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, wskazuje, że to bardzo trudna sytuacja dla polskich firm transportowych.
Za 3 tygodnie te rozwiązania powinny wchodzić w życie, a polskie firmy nie mają na ten temat szczegółowych rozstrzygnięć, w szczególności w tych krajach jak Francja czy Niemcy, gdzie udział polskich firm transportowych jest bardzo znaczący. Myślę, że powinniśmy jeszcze albo chwilkę dosłownie zaczekać na te rozstrzygnięcia na poziomie państw europejskich, a z punktu widzenia również Polski, sami przygotować te rozwiązania, które będą symetryczne w stosunku do rozwiązań innych państw.
Od 30 lipca pracownik delegowany będzie otrzymywał wynagrodzenie na takich zasadach jak lokalny. Oznacza to wyższe koszty dla polskich firm. Warto przypomnieć, że skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nowych przepisów składały Polska oraz Węgry. Włoski rząd chce karać nawet więzieniem za rzekomą dyskryminację środowisk LGBT. O założeniach przepisów, które forsuje gabinet premiera Giuseppe Contego, napisał Vatican News. Projekt tak zwanego prawa przeciwko homotransfobii zakłada m.in. do 6 lat więzienia za stosowanie lub podżeganie do przemocy, do 1,5 roku więzienia za dyskryminację LGBT. Są też dodatkowe restrykcje, jak możliwość odebrania prawa jazdy czy nakaz odbycia prac społecznych na rzecz organizacji zrzeszających homoseksualistów. Przeciwnicy ustawy wskazują, że projekt m.in. nie definiuje, na czym ma polegać podżeganie czy przemoc wobec LGBT, ale określa surowe kary. Takie prawodawstwo to budowanie państwa totalitarnego, które występuje przeciwko człowiekowi i rozumowi, podkreślił bioetyk ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Tutaj mamy przykład myślenia z jednej strony totalitarnego, a z drugiej strony właśnie takiego, które całkowicie ignoruje dobro wspólne społeczeństwa, bowiem przypisywanie tak zwanych praw, a właściwie roszczeń i przywilejów pewnym grupom o zaburzeniach tożsamości seksualnej jest właśnie pozbawianiem realnych praw zarówno pozostałej części społeczeństwa, jak i przede wszystkim tej podstawowej struktury społecznej, jaką jest małżeństwo i rodzina. Projekt jest absolutnie przerażający, jest po prostu wręcz koszmarny. I rzeczywiście budzi tym większą grozę, że postrzegamy jakąś totalną ucieczkę od rozumności i zdrowego myślenia w innych społeczeństwach europejskich.
Projektowanym przepisom sprzeciwiają się m.in. włoscy księża biskupi i katolicy. Środowiska katolików zorganizowały we włoskich miastach protesty. Organizatorzy ostrzegają, że jeśli prawo wejdzie w życie, nie będzie się można sprzeciwiać tak zwanym małżeństwom jednopłciowym, a rodzice nie będą mogli chronić dzieci przed ideologią gender w szkołach. Mimo wielkiego kryzysu włoski parlament traktuje walkę z homotransfobią jako priorytet. Według dziennikarzy istnieją obawy, że prawo zostanie przeforsowane jeszcze przed wakacyjną przerwą. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.